gotów dokonać w tym celu pewnych kroków. Będziemy dać kroki? Niektórych kroków nie chcieliśmy robić. Myśleliśmy, że dałoby się znaleźć drogę wygodniejszą. Nic z tego jednak. Na serio i usilnie prosimy Ciebie, bądź od początku odważny i solidny. Niektórzy z nas usiłowali trzymać się swych starych sposobów myślenia. Wynik był żaden, dopóki nie skapitulowaliśmy. Pomyśl. Mamy do czynienia z alkoholem. Jest on podstępny, zwodniczy i niezwyciężony. Bez pomocy jest nam o wiele za trudno. Jednak istnieje ktoś posiadający wszelką moc, a jest nim Bóg. Obyś go znalazł teraz. Praca połowiczna nie daje pożytku. Znaleźliśmy się w punkcie zwrotnym życia. Z pełnym zawierzeniem prosiliśmy go o ochronę i pomoc. Teraz przeczytamy kroki i zasady i tradycje, przepraszam. Mi się wydaje to logiczne z tego względu, że... No tak, tak, tak. Tylko kroki, tak? No z tego względu, że właśnie speakerka będzie bardzo nawiązywała do kroków. Radku, przeczytasz nam kroki?
Mam na imię Radek, jestem alkoholikiem. Krok pierwszy. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i przestaliśmy kierować własnym życiem. Uwierzyliśmy, krok drugi, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. Krok trzeci. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek go pojmujemy. Krok czwarty. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny. Krok piąty. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Krok szósty. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru. Krok siódmy. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki. Krok ósmy. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Krok dziewiąty. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych. Krok dziesiąty. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny z miejsca, przyznając się do popełnianych błędów. Krok jedenasty. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek go pojmujemy. Prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia. Krok dwunasty. Przebudzeni duchowo, w rezultacie tych kroków staraliśmy się poprzez pozwanie innym alkoholikom i stosować te zasady w swych naszych poczynaniach.
To znaczy zatrzymamy się na krokach. Taka sugestia. Dziękuję, mam na imię Kasia, jestem alkoholiczką i po tym krótkim wstępie oddaję głos naszemu speakerowi.
Czasowo?
Nie wiem.
Czasowo?
Nie znam się na tym.
Normalnie 4 godziny, do godziny 9. Przerwa. Także
40 minut, gdzieś, nie? 40 minut. Okej. Na imię mam Piotr Janczak, jestem uzdrowionym alkoholikiem, a mówię... Jestem uzdrowiony, bo książka na niemowę alkoholików obiecuje nam to na pierwszej stronie. Jestem gościem, który nigdy nie wierzył w ten program. Jestem gościem, który miał opinię na każdy temat. Także może zacznę od początku. Urodziłem się w rodzinie, gdzie ojciec pił, matka nie. Wychowywałem się, ale zawsze pamiętam, że coś było ze mną nie tak. Przynajmniej czułem się jakoś, czegoś mi zawsze w życiu brakowało. Nie byłem nigdy szczęśliwy, zawsze byłem poddenerwowany. Nigdy nie mogłem zrozumieć, jak inni ludzie to robią, że mogą zamaskować to wszystko w sobie, te wszystkie uczucia. Ja musiałem jakoś, dobrze musiałem udawać, żeby po prostu nie pokazać siebie prawdziwego, jaki to ja jestem w środku, biedny, mały. Zawsze bojący się czegoś, bardzo dużo strachu, bardzo dużo wstydu, gdzie tak naprawdę nie wiedziałem, jak sobie radzić z tym. I czasami czułem się tak, jakby był tutaj rzeczony na tą ziemię jak na jakąś próbę. I jakiś tam statek zląduje, powiem, jej, jesteś tu tylko na próbę i zabieramy cię stąd. I tak było moje całe dzieciństwo. Zawsze musiałem być po mojemu, nigdy nie mogło być. Jeżeli szło w moim kierunku i tak, jak ja chciałem, okej, było w porządku wszystko, ale tak nigdy nie jest. Jest. Nawet jeśli jedna osoba zrobi tak, jak ja chcę, to druga już nie. I zawsze byłem w konflikcie z czymś, czy z kimś. I nie potrafiłem sobie radzić z życiem. Nie mogłem żyć. I powiem wam szczerze, że pierwszy raz, kiedy się napiłem, napiłem się wina z mądraków. Takie wino się kiedyś robiło, nie wiem. U wujka na polu zrobiliśmy gdzieś tam z kolegą, jeszcze nawet nie było fermentacji dobrej, żeśmy wypili to wino w ogóle, nie? Opiliśmy się, ale nie pamiętam efektu tego alkoholu. Jakoś tak pamiętam, że przespałem się, było wszystko okej. Okay. Ale pamiętam, że w 7 czy 8 klasie podstawówki, w 7 chyba, bo zawsze miałem kolegów starszych od siebie kilka lat. Na ulicy mieszkało, zawsze tak miałem 5 lat. Byli moi rówieśnicy, ale z moimi rówieśnikami nie bardzo miałem temat. Bo zawsze kręciłem je inne rzeczy. Tym bardziej, że lubiłem narzucić siebie i pokazać siebie ludziom z innej strony, żeby każdy patrzył na mnie, doceniał mnie i mówił mi, jaki ty jesteś w ogóle i haha i tak dalej, nie? Także kiedy kręciłem z tymi starszymi ludźmi, byłem więcej wpływowy na tych moich rówieśników, bo miałem lepsze układy i tak dalej. Także miałem tą okazję spróbować tego wszystkiego wcześniej troszkę niż wszyscy inni. Czyli alkohol, papierosy i takie inne jeszcze dodatki do tego. Jak ktoś wie, o czym ja mówię. I tak było przez jakiś czas, dopóki właśnie nie spróbowałem tego alkoholu, którego mi oni dali. I pamiętam wypijając ten alkohol, doznałem przebudzenia duchowego. Ja poczułem się, ja do tej pory pamiętam, ja za każdym razem pamiętam ten pierwszy kieliszek, kiedy go wypijam i dotyka mojego mózgu, moich stóp, przepływa ten strzał taki. Ja czuję się jak mały Bóg. Odchodzą ode mnie lęki, odchodzą do mnie strachy. Nie wstydzę się. Idę na dyskotekę. Mogę podejść do każdej dziewczyny, poprosić ją do tańca. A jak odmówi, to jej strata. Po prostu mogłem żyć, mogłem oddychać, mogłem robić to, co zawsze chciałem robić po trzeźwemu, a nie mogłem. Po prostu byłem zablokowany. I po prostu nie wiedziałem, dlaczego tak jest. Znalazłem alkohol. Więc alkohol tak naprawdę był moim lekarstwem na moje życie, a nie problemem. I tak było przez długi okres czasu mojego, dopóki ten alkohol pracował. Oczywiście czasami ja zawsze, kiedy wypiłem, zawsze miałem chodzoną. Ja nigdy w domu nie siedziałem. Ja zawsze musiałem gdzieś w teren. Coś tam czasami wychodziły różne problemy, czy z policją, czy z różnymi takimi innymi ludźmi. Ale nie widziałem żadnego powiązania z tym. Nie widziałem żadnego powiązania, że to ma jakiś wpływ z tym. Może w tym czasie, może jeszcze nie miało, bo każdy, kto wypije, przynajmniej tak z mojej wiadomości wynika, że kiedy wypijam, różne rzeczy się robi człowiek, prawda? Ale ja, kiedy wypijałem ten pierwszy kieliszek, ja nie chciałem przestać. Ja nie pamiętam, kiedykolwiek w życiu wypiłem, może wypiłem kilka razy kontrolowanie, tylko dlatego, że po prostu była jakaś impreza i musiałem wypaść dobrze, ale ja już wiedziałem, że mam alkohol w domu ustawiony, czy w garażu, czy gdziekolwiek, że ja sobie później odrobię to. Bo ja nie mógłbym jechać do domu na 3-4 kieliszkach i spać. To jest dla mnie niemożliwe w ogóle. Także ta alergia, kiedy wypijałem ten jeden kieliszek, dzisiaj wiem, że powodowało coś we mnie, że musiałem wypijać ten następny. Nawet nie chciałem, chociaż nigdy tak nie było, musiałem wypijać ten kieliszek. I kiedy nie piłem, to myślałem o tym piciu. To była obsesja umysłu. Dzisiaj o tym wiem, ale kiedyś dla mnie nie myślałem w ten sposób, to jest obsesja umysłu, ponieważ on mi pomagał, to było dla mnie lekarstwem, tak jak kogoś boli głowa i bierze, nie wiem, Alef czy Tylenol czy coś w tym rodzaju, tak samo dla mnie był ten alkohol, że ja wiedziałem, myśl, że jeżeli źle się czuję, wszystko mnie denerwuje, nie idzie po mojej myśli, wszyscy gdybym przeciwko mnie, ja wiedziałem, że kiedy ja się napiję ten kieliszek, będzie okej. Okay. Będzie okej. Okay. Ci ludzie, którzy mnie teraz denerwują, oni za chwilę będą okej. Okay po tym kieliszku. I to była taka moja ucieczka od rzeczywistości. Miałem ten swój film, gdzie zakręcałem to wszystko, kręciłem i ustawiałem sobie tak to wszystko. Także książka Wielka Księga opisuje taki fragment o jaywalking. To jest takie, za każdym razem piłem i oczekiwałem innego rezultatu. I to jest tak właśnie, wchodzę na ulicę, uderza mnie samochód, normalny człowiek by więcej razy nie przeszedł już. A ja wchodzę na ulicę, samochód mnie uderzył, łamie mi rękę. Za 2 tygodnie przychodzę, a znowu przebiegnę, na pewno teraz mi się uda. Biegnę, znowu mnie samochód uderzył, nogę mi złamał. Przychodzę za 2 tygodnie, teraz mi się na pewno uda. I tak było ze mną, za każdym razem, kiedy piłem ten pierwszy kieliszek, nigdy nie wiedziałem, gdzie ten alkohol naprawdę mnie weźmie. i co się ze mnie stanie i gdzie wyląduję, bo nie miałem wpływu na to. Nie miałem wpływu na to, a tak naprawdę z drugiej strony nigdy nie chciałem przestać pić, bo tak jak mówię, to było dla mnie lekarstwem. Pamiętam, może przeskoczę trochę, bo nie będę wam opowiadał o mojej karierze pijackiej, bo to nie ma sensu. A pamiętam moment, kiedy do A przyszedłem w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych, sędzia. Miałem zatrzymany, byłem driving under influence, to jest takie po pijanemu jazda. I powiedział gościu, wysłał mnie na ewaluację. Zrobiłem tam, nie wiem, 40 pytań i tam jest jakieś odpowiedzi. Na wszystkie oczywiście kłamałem. Piłem pierwszy raz w życiu, dwa kieliszki, od kumpla wyjechałem, zapali mnie tam, bla, bla, bla. Ale sędzia od razu widział, że coś do mnie nie tak jest. Mówi, żebyś lepiej może poszedł do tego A. I spróbował tam takich różnych tych... Przyszedłem do A, podpisywałem jakieś tam czas kartki, chodziłem, ale po każdym meetingu wychodziłem i szłem po prostu do sklepu, kupiłem sobie ćwiarteczkę i w samochodzie jechałem bez prawa jazdy, piłem ćwiartkę i się śmiałem ze wszystkich. Także to było moje myślenie to było, prawda? Także od 1994 roku, tak można powiedzieć, pierwszy raz miałem coś do czynienia za A. Nigdy z tym nic nie robiłem, nigdy nie chciałem nic zrobić i nigdy nie wierzyłem w ten program, ani w tych ludzi. W 2001 roku wróciłem do Europy. Przyjechałem do Holandii. Tutaj piłem jeszcze 4 lata. I w 2005 roku dosiągłem już takiego dna. Alkohol już przestał działać. I nie mogłem żyć z alkoholem i żyć bez alkoholu. Ale wiedziałem, że nigdy nie spróbowałem do końca tego programu. Pomyślałem sobie, że tylko zdobędę siłę, wrócę do AA i zostanę tutaj. Bo wiedziałem, że coś tutaj jest, nie wiedziałem co, ale widziałem, że ludzie są trzeźwi, są szczęśliwi. A ja nie miałem na tyle jaj, żeby się po prostu zabić, a też nie mogłem żyć. Więc postanowiłem, że okej. Także kiedy przyszedłem pierwszy raz do AA, nie miałem żadnych opinii na żaden temat. Nie oceniałem nikogo i nie miałem żadnych oczekiwań. Chciałem tylko po prostu przeżyć i jakoś dojść do siebie, bo w tym czasie już nie miałem praktycznie rodzina. Majka, moja dziewczyna, znaczy moja bliska mi osoba dzisiaj. Mówię Majka, bo mówię po imieniu, nie mówię moja, bo kiedyś używałem wszystko jest moje. Gdzie te ludzie, to wszystko mają imiona, dlatego tak mówię. Była w Polsce. To był praktycznie już koniec i ja już nie wiedziałem, co mam robić, ale nie chciałem tak samo dla rodziny tego robić, bo robiłem kilka razy kiedyś wcześniej, gdy nie wychodziło mi to. I przyszedłem na te meetingi, po angielski meeting, polski jeszcze chyba nawet wtedy nie było w Amsterdamie i zostałem na tym meetingu. Zostałem na tym meetingu, w pierwszy meeting spotkałem swojego sponsora, który zresztą on na mnie czekał na zewnątrz. Zapytał się mnie, czy chcę przestać pić. Powiedziałem, że tak. On mówi, okej, wygląda, że chcesz pić. Nie chcesz pić już więcej. Gościu był z Nowego Jorku, a nie pił 15 lat wtedy. I zaczął mi kazał mi przychodzić na meetingi. Kazał mi rano się modlić i wieczorem dziękować. A on z tym modleniem to zawsze było takie u mnie, no niby było, niby nie było. Kiedy przyszedłem do tego programu, byłem agnostykiem. A tutaj jest chapter dla niewierzących w naszej książce. Agnostyk to znaczy bez wiedzy. To nie znaczy niewierzący, bo ja zawsze wierzyłem w coś. I w Wielkiej Księdze w oryginale pisze agnostyk. Znaczy bez wiedzy. Bo ja zawsze miałem takiego Boga przedstawionego, że On gdzieś tam jest i mnie sądzi za te wszystkie moje rzeczy, które ja w życiu zrobiłem. A ja zrobiłem tych rzeczy bardzo dużo. I miałem bardzo dużo na swoim koncie. Także ja wiedziałem, że na pewno mi nie pomoże. Więc po prostu, no, ja zawsze go prosiłem o coś i nigdy mi nic nie dał, nie? Chociaż wiem, to było $1,000,000 albo coś w tym rodzaju, także jak mógł, nie? Ale no. I także z tym modleniem było mnie takie trochę ciężkie, chociaż, tak powiedziałem, nie miałem żadnych opinii i nikogo nie, żadnej oceny nie robiłem. Także to, co on mi powiedział, to robiłem. Modliłem się rano, modliłem się wieczorem. Codziennie musiałem być na meetingu. Akurat w Amsterdamie jest tak, że meetingi są cały czas, codziennie. Angielskie meetingi. Po tygodniu chodzenia na te meetingi włączyło mi się już ocenianie. po co ja będę chodził? Przecież już się lepiej czuję. Już się lepiej czuję. Dzwonię do sponsora. A dzisiaj nie przyjdę na meeting. Muszę pracować dłużej. A w domu stoję, w kuchni. Jak nie możesz przyjść? To co ważniejsze jest? Praca czy meetingi? No, mówię, no tak, ale mam spotkanie z gościem, tu, tamto. I kłamę go. Kłamę go przez ten telefon, mówię mu to, co ja wydaje mi się ten. Mówię, słuchaj, musisz chodzić na te meetingi. To jest najważniejsze, bo bez tych meetingów i tak nie będziesz miał pracy. Także bierz swoją tyłek i przyjeżdżaj. Dzięki niemu, dzięki czemuś takiemu zrobiłem 90 meetingów w 90 dni. Powiem wam szczerze, że po 2 miesiącach chodzenia intensywnie na meetingi doszedłem tylko 1, 2, 3, zrobiłem bardzo szybko kroki z nim. Ja bardzo nie miałem wytłumaczone, co to jest 1K, czy jestem tylko bezsilny wobec alkoholu, ale w 1, po myślniku zaczyna się nowa myśl, że nie mogę... Przeczytaj, Kasiu. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, to jest przecinek, że przestaliśmy kierować własnym życiem. Jestem bezsilny wobec alkoholu. Ja mogę, wypijam, mam alergię. Kiedy nie piję, mam obsesję, tak? Ale po trzeźwemu. Jakie jest moje życie po trzeźwemu? Czy jestem szczęśliwy? Czy ja nie jestem, tak jak ksiądz opisuje, tornadą, że niszczę wszystkich wokół mnie po trzeźwemu? Bo ja tak robiłem. Ja tak robiłem. Ja uważając, że ja nie piję i przychodząc cię na meetingi, to ja jestem... Gościu. Ja jestem gościu i że teraz wszyscy powinniście mnie słuchać, bo ja mam, bo jestem podłączony do siły wyższej, zrobiłem 3 krok i ja wiem teraz najlepiej, co jest. Niszczyłem wszystko. Kłótnie w domu, ustawiania, jakieś, może nie zdrady, ale blisko. Jakieś totalna jazda po trzeźwemu. 2, 3, to już w ogóle nawet nie pamiętam, że to było, ale że uwierzyliśmy w siłę wyższą, okej, okay, to jestem gotowy uwierzyć, chociaż tak powiedziałem, może mi pomoże, może mi nie pomoże. Na początku pomyślałem sobie o grupie, widzę grupę trzeźwych ludzi, szczęśliwych, okej, okay, im pomógł, może mi też pomoże, może, nie wiem, okej, okay, nie? 3, okej, okay, powierzyłem jemu wolę, moje życie, tak dalej, nie? Po 2 miesiącach zaczęło się coś takiego u mnie, że pamiętam, wychodziłem z meetingu speakerskiego w sobotę, stoję na przystanku, i ja muszę wam powiedzieć, że przez te 2 miesiące nie miałem czegoś takiego, że ktoś przychodzi na meeting i mówi, mówi, że ja dzisiaj przyszedłem pierwszy raz na meeting, ja już nie muszę dalej pić. Ja się męczyłem, ja miałem taką obsesję, ja codziennie się modliłem po 15 razy dziennie, ja zatrzymywałem się na parkingach samochodem, wychodziłem z samochodu i krzyczałem, bo nie chciałem pić. Stałem na moście i płakałem, bo chciałem się tak bardzo napić. Także ja miałem tą obsesję straszną tego picia. Ja nie potrafiłem sobie z tym poradzić, chociaż chodzeniem, tym wszystkim, co robiłem, jakoś mi to się udało. Po 2 miesiącach, kiedy stałem na tym przystanku, coś do mnie przyszło i ta obsesja mi zginęła. Nie było nic. Momentalnie poczułem się wolny. Miałem, nie wiem, tam parę groszy w kieszeni. Nie było dla mnie ważne, ile mam pieniędzy. Czułem się świetnie. Czułem się naprawdę zajebiście, można powiedzieć. Wtedy sobie pomyślałem, że czy to jest to wszystko, czego ci ludzie szukają na tych meetingach. Przychodzą na te meetingi, ja cię już pić nie muszę, ja jestem wolny. Powiedziałem o tym swojemu sponsorowi, powiedziałem dużo innym ludziom. Przychodziłem na meetingi, mówiłem o tym i słuchałem tych ludzi, którzy walczą z tym piciem, a ja siedzę, ja nie mam żadnej myśli na temat alkoholu. I to jest dla mnie... To było dla mnie coś niesamowitego. Ja męczący się wcześniej przez te tyle miesięcy, a tutaj momentalnie ja nie chcę już pić. Nawet gdybym chciał, to się nie chcę napić. Książka opisuje to. Później pomyślałem sobie, że skoro ja już to mam, to po co mi te meetingi? I tak wszyscy gadają o głupotach. I tak się w większości razy gorzej czułem, niż przychodziłem, niż wychodziłem. Chociaż... Czasami się wyłączałem już na początku, że mogłem oddychać i później jakoś te baterie były naładowane, że wychodząc po meetingu ja się czułem okej przez jakiś czas. Przez jakiś czas było okej, ale mój egoizm, egocentryzm, to wszystko zaraz wracało po jakimś czasie, bo ktoś tam mi napięty na ten, ja już musiałem to po swojemu załatwić, no bo jak, przecież to musi być. Także powiem wam szczerze, że odeszłem od programu na 9 miesięcy, nie chodziłem w ogóle na meetingi. Był czas, kiedy chciałem się napić, ale nie mogłem. Naprawdę, nie mogłem się napić. Robiłem sobie, samowolkę sobie urządziłem. Urządziłem sobie taką imprezę po trzeźwemu. Miałem depresję po kilku miesiącach własnego życia, walką z własnym ego, co na początku myślałem, że to wszystko jest od mojej siły wyższej, bo skoro zabrała mi moje picie i moją obsesję, więc naprawdę teraz ona mi mówi, co ja mam robić. Dokonałem bardzo złych wyborów, rzeczy opartych na moim myśleniu, bo dzisiaj wiem, że głównym moim problemem jest moje myślenie, bo tam, gdzie mnie zaprowadziło, sorry, ktoś mnie tam zaprowadził, a ja wierzyłem. Jedna półkula mówiła mi gówno prawdę, a druga w to wierzyła. I tak było cały czas ze mną, także po 9 miesiącach ja byłem już na drugim kroku. Książka pisze, możesz umrzeć śmiercią alkoholika, po trzeźwemu. I to byłem ja, umierając po trzeźwemu. Po pijanemu już umarłem raz, poddałem się temu programowi, poddałem się, jestem bezsilny. I później drugi raz po trzeźwemu doświadczyłem śmierć alkoholika. To było coś niesamowitego dla mnie. Kiedy wróciłem na meetingi, znalazłem gościa, który... Wypytałem się kilku ludzi, kto robi najszybciej program AA na meetingach. Dałem takiego Angola, który robi program w 2 miesiące. Zrobiłem z nim ten program. Zrobiliśmy tak, zrobiliśmy. Zrobiliśmy go szybko, ale ja tego potrzebowałem, żeby oddychać. Ja sobie rady po prostu nie dawałem z tym stresem, z tym wszystkim. Naprawdę, panie, ja miałem taką korbę, że to się w głowie nie mieści, że może, jak to może osiągnąć człowiek po trzeźwemu, nie pijąc. Jak? Tylko prawdziwy alkoholik. Także ja byłem gotowy uczynić wszystko. Ja byłem naprawdę gotowy uczynić wszystko i wszędzie iść i wszystko zrobić, żeby tylko poczuć się troszeczkę lepiej, żeby tylko te lęki odeszły, żebym tylko mógł oddychać. Chociaż muszę wam powiedzieć, że przez cały ten czas nigdy nie przestałem się modlić rano i wieczorem. Później nawet był taki okres, że kupiłem sobie kilka takich książek spirytualnych, żeby opanować mojego ego. Nie? Kupiłem sobie, pamiętam, podświadomość, coś tam, jakieś tam drzwi, coś tam. I tam takie różne były ćwiczenia, że przed lusterkiem stać, mówić do siebie, że się kocha, że po prostu ja nie czułem nigdy tego. Ja naprawdę przeczytałem tam może z półtorej książki, ale nigdy na mnie to nie działało. Także kiedy przyszedłem na te meetingi, byłem gotowy zrobić wszystko. Z tym gościem zrobiliśmy kroki szybko, przelecieliśmy je po łebku. Okay. Po 9 kroku miałem puknięcie w głowę, przebudzenie duchowe. Zrobiłem na tym 9 kroku to, co mogłem zrobić. I później po jakimś czasie musiał wyjechać do Arizony, bo tam budowali domy dla pomoc taka. Ja zostałem wtedy bez sponsora. 2-3 miesiące bujałem się bez sponsora, ale miałem cały czas w sobie lęki jeszcze. Nie wiedziałem, skąd to jest. Zacząłem więcej szukać, więcej, bo ja miałem takiego przebudzenia, trochę więcej miałem wtedy pytać ludzi, o co chodzi w tym. Książka opisuje, że nie może iść w parze jedno z drugim. Muszę być wolny. Znalazłem sponsora, który robi książki, kroki według tej książki. Nie piję dzisiaj 26 lat. Miałem kilku znajomych, którzy pomagali mi z programem. Mark Houston, który rok temu umarł bardzo, 30 lat trzeźwości. Także... To był mój taki mentor spirytualny, który naprowadzał mnie na różne rzeczy. Któremu jestem wdzięczny za bardzo dużo dzieje w tym moim, co osiągłem do tej pory. I muszę wam powiedzieć, że zaczęliśmy kroki robić od samego początku. Zrobiliśmy jedynkę, przerobiliśmy. Musiałem zobaczyć siebie, musiałem zrobić ten krok 100%. Tutaj nie ma. Jestem albo nie jestem. Albo jesteś alkoholikiem, albo nie jesteś alkoholikiem. Musisz zobaczyć swoją bezsilność w alkoholu. I musisz zobaczyć swoją bezsilność, że nie możesz kierować własnym życiem po trzeźwemu. Zobacz sobie, gdzie jesteś w swoim życiu dzisiaj. Jakie masz życie? Czy kierujesz własnym życiem? Bo ja nie potrafiłem płacić rachunków na czas. Ja nie potrafiłem prostych rzeczy robić. Czy tak to ma być? W drugim kroku jest propozycja kroku drugiego. Bóg jest wszystkim albo niczym, jaki jest twój wybór. Ja pierwszy raz, kiedy robiłem te kroki, ja nawet nie spojrzałem na to, bo ja, tak szczerze mówiąc, byłem agnostykiem, ja bym w to nawet nie uwierzył, nawet tylko pod uwagę nie brałem, ale byłem gotowy uwierzyć. I to był dla mnie straszny przełom, bo chciałem uwierzyć. Później, kiedy drugi raz zrobiłem, ja już miałem więcej doświadczenia na ten temat. zabrał mi bardzo dużo rzeczy za pierwszym razem, kiedy kroki zrobiłem. Zabrał mi zazdrość przede wszystkim i nerwy. Ja byłem bardzo zazdrosny i byłem nerwus. Także pozabierał mi te rzeczy. Ja już widziałem, że dużo rzeczy mi odeszło za pierwszym razem. Także ja wierzyłem już w to, że On mi pomoże. W drugim kroku, że przywróci mi zdrowie. Także zresztą w 10 kroku mamy obietnicę, że zdrowie powróci. I że alkohol będzie punktem neutralnym. Dla mnie, mówiąc krótko, AA, jeżeli ktoś ma problem z alkoholem, nie powinien przychodzić do AA. Bo AA nie jest dla ludzi, którzy mają problem z alkoholem. I książka o tym pisze, że alkohol był tylko symptomem naszej choroby. Naszym głównym problemem jest egoizm i egocentryzm. Ja zawsze stawiałem siebie na pierwszym miejscu. Ja miałem swój film, do którego dążyłem. Za wszelką cenę chciałem osiągnąć, obojętnie co by się nie stało. I to był mój główny problem. Dzisiaj, kiedy pracuję na programie, pracuję z podopiecznymi, życie moje się zmieniło ogromnie. Ja wam powiem, że ja od 2,5 roku pracuję na programie. Moje 2,5 lata wcześniej, kiedy nie piłem, ale nie robiłem nic, tylko przychodziłem na program, to jest tak, jakbym wytłumaczyć tak na prosty rozum, to jest tak, jakbym przychodził, mam ogródek i mam chwasty, to przychodzę na same meetingi, nic nie robiąc, to jakbym tylko te chwasty wyrywał. One odrastają cały czas. Ale kiedy ja robię program 12 kroków, to ja się biorę za korzenie. One już nie wyrastają. One mogą wyrosnąć, oczywiście, jeżeli ja odejdę od tego programu. Ale ja nie pamiętam dzisiaj, kiedy miałem myśl o alkoholu. Ja nie pamiętam, kiedy... Obsesję to nie mam, bo jeżeli wypiję, wtedy jest obsesja. Alergia. Ale moje życie w ogóle się zrobiło... Ja mam dzisiaj straszny luz. W głowie przede wszystkim. Ja mogę oddychać, rano wstaję. Ja nie mam tego młynu, nie mam tych wszystkich głosów, którzy byli w mojej głowie i mówili mi... Co zresztą wierzyłem w te wszystkie głosy kiedyś. Dzisiaj ja się bawię tymi głosami. Dużo innych podchodziło, ale cały czas jest ten meeting i on ten meeting będzie, chociaż ten meeting się zmienia na lepsze. Na lepsze. Ja dzisiaj te głosy wszystkie ponazywałem sobie. Jest pan biznesmen, jest pan AA, jest pan spirytualny, jest narzeczony, jest ojciec. I zależy od sytuacji, kto się odzywa. Ja się dzisiaj pytam, kto dzisiaj jest zły? Kto jest dzisiaj zły? Ja jestem zły? Czy pan AA jest zły? Czy może pan Boss jest zły? Zależy od sytuacji. Jaka jest sytuacja? Także ja dzisiaj próbuję brać życie takim, jakim jest. Ja kiedyś tego nie umiałem tego brać, bo ja emocjonalnie gdzieś nie dorosłem w życiu. Gdzieś miałem jakąś małą traumę, czy dużą traumę, nie wiem, bo nie pamiętam tego, ale po prostu ja nie mogłem emocjonalnie brać tych wszystkich, tego całego życia. Ja dzisiaj cieszę się z każdego dnia, jakie mam, bo w większości żyję tu i teraz. Nie żyję w przeszłości, ani w przyszłości. Ja zawsze albo kręciłem film, co stało się kilka miesięcy albo lat do tyłu, albo co będzie w przyszłości. A nie byłem tutaj. Ja pamiętam momenty, kiedy robiłem program. Cały czas robię, bo ja program przerabiam co roku od 1 do 9. Piszę sobie to wszystko, żeby po prostu przypomnieć sobie, zobaczyć sobie, gdzie jestem dzisiaj z drugim krokiem, jakie jest moje doświadczenie z Bogiem dzisiaj. Także ja pamiętam, były takie momenty moje, kiedy stałem na parkingu, znaczy był taki zajebisty korek, był duży. I powiem wam szczerze, że normalnie to bym bluzgał, bo raz, że mi się śpieszyło, drugi raz, że korki i tak dalej. Ale normalnie taka mnie cisza naszła, taki spokój, wyluzowanie, że nic w tym momencie nie chcę zmienić. Tak jak to mówią, Kodak moment. Perfekt. Nic. Mi, stojący w korku. Półtorej godziny. Hello. To nie może przyjść ode mnie. Ja dzisiaj widzę takie rzeczy. Budząc się rano i cieszyć się, że jestem tutaj dzisiaj z wami i nie myśleć, co ja będę za 2 godziny robił albo co ja mam powiedzieć. Nie macie takich rzeczy. To daje mi ten program. Program 12 kroków. Przebudzenie duchowo. W rezultacie tych kroków. Iść w 9 kroku do ludzi, których wyrządziłem krzywdę. Wydawało mi się to kiedyś niemożliwe. Ja zaczynałem ten program i to dla mnie było coś nieosiągalnego. Sponsor mi powiedział, z każdym jednym krokiem dostaniesz więcej siły, aby zrobić następny. Nie martw się, co będziesz zrobił przy 9, bo Bóg się zajmie tobą. On ci pomoże, jeżeli ty będziesz uczciwie robił ten program. Uczciwie. Chciałem przypomnieć jeszcze jedno, że wszyscy wam mówią, liczy się progres, nie perfekcja. To się mylą. Bo nie może być pół coś robię. Albo coś robię, albo czegoś nie robię, bo ja nie mogę powiedzieć, o ja pół nie kłamę. Także robimy coś uczciwie. Także ja podchodzę do tego programu bardzo uczciwie. Ja nie mogę okłamywać sam siebie, bo ja muszę się rozwijać duchowo w tym życiu, w tych krokach, bo tylko to mnie trzyma od alkoholu. Nic więcej. Mnie te meetingi nie trzymają od alkoholu. Tylko ta moja więź z Bogiem, a jeżeli ja będę uczciwy, będę pomagał drugim, niósł posłanie, ja będę trzeźwy, ja będę zdrowy. Ale jeżeli ja odejdę od tego programu, nie będę pomagał innym, będę okłamywał, będę robił różne rzeczy, które nie powinienem robić, prędzej czy później się napiję, bo prędzej czy później stanę się w takim miejscu, że moja głowa powie mi, jest ok, to się napić. I ja nie będę miał wyboru, czy ja się napiję, czy się nie napiję. Ja po prostu się napiję, a później powiem, co ja zrobiłem. Ale już będzie za późno, żeby się cofnąć, bo już się napiłem i muszę przepić to, co zrobiłem. I zaczyna się koło. Koło, które się nie może skończyć. Zaczyna... Jeżeli będę miał szczęście, wrócę szybko do AA, będzie ok. A jeżeli nie, to mogę już nigdy więcej nie wrócić. Dobrze by było, gdybym umarł od razu, to nie musiałbym tych wszystkich ludzi za sobą pociągnąć, co pociągnę. Zobacz, ja umrę, to zniszczę ludziom życie dookoła. Także praca w kroku 11 przede wszystkim dzisiaj. Krok 10. W kroku 10 robimy inwenturę swojego, jeżeli coś nie jest tak. Ale tak samo dla mnie w kroku 10 jest patrzenie na co się dzieje w ciągu dnia ze mną. Kiedy jestem nieuczciwy, egoistą, patrzę, pytam, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego we mnie są te zmiany? Dlaczego się boję? Czy te lęki są spowodowane czym? Czy to są realne lęki? Czy tylko z mój wymysł, z mojej głowy? Ale to wszystko można osiągnąć dopiero po jakimś czasie, kiedy się robi ten program ze sponsorem. I on pokaże pewne rzeczy. Nie można robić tego samemu. Nie można go robić z 12 tradycji, 12 kroków. Tylko Wielka Księga pisze, jak można te kroki zrobić. I zrobić je dobrze według tej książki. Nie innych książek. Kiedyś zrobili wszystko według tej książki. Było bardzo duże zrobienie. Ja sam jestem tego przykładem. Jestem faktem tego. Bo ja zrobiłem kroki szybko. Dostałem przebudzenia duchowego. Dzisiaj nie piję. Jestem szczęśliwy z każdego dnia. I to jest dla mnie coś nie po prostu... Ja sam się dziwię, że tak mówię, jak mówię czasami. Ale jest to prawdą. Tak samo na początku powiedziałem, jestem uzdrowiony. Nie mam obsesji picia. Nie mam alergii. Książka to opisuje. I pisze tak samo, że jeżeli robimy to, co w tej książce pisze, doznajemy tego. Każdy z nas, nie tylko wybrani, każdy z nas. I Bóg nam pomoże w pewnych rzeczach, we wszystkich. Kiedyś uważałem, że Bóg trzyma mnie trzeźwego. Bóg nie trzyma mnie trzeźwego. Gdyby tak było, to by w tej książce na pierwszej stronie pisało, Bóg trzyma cię trzeźwego, jest jedna kartka, idź do domu, będzie wszystko w porządku. Tutaj jest 164 kartki, gdzie pisze, co masz robić, aby to osiągnąć. I później, kiedy to osiągniesz, nadal pisze, żebyś nie przestawał, bo musisz kontynuować swoją pracę dalej. Zatem widziałem program w telewizji o cukrzykach. Kosiu sobie wbijał, mierzył sobie codziennie rano zawartość cukru w krwi i sobie wbijał tam jakąś dawkę tego wszystkiego. I on to robił codziennie. Tam 2 razy dziennie, czy 3 razy dziennie, nie wiem. Ja tak patrzę na to patrzę i mówię do siebie, co jest nie tak? Mówię, on to robi i jest okej. Okay. On się cieszy, że on żyje i że może funkcjonować. A ja muszę rano wstać, pomedytować, pomodlić się może sami trzeba. Ja sobie mówię, ale po co mi to? No po co mi to? Przecież się dobrze dzisiaj czuję. Przecież nie muszę tego robić. Kiedy zapytałem się Marka Houstona, mówię, Mark, powiedz mi, jak określić twoją więź z Bogiem? A on do mnie mówi, bardzo prosto mówi, zobacz swój ostatni tydzień i zobacz, ile czasu mu poświęciłeś. Potem się zastanów, czy chciałbyś poświęcić tyle swoim dzieciom. Jaką będzie relacje z nimi. Ja mówię, no tak, 5 minut tu, 2 minuty tutaj, tu w biegu coś tam. No tak, zajebista relacja. Rok 11. Ja muszę znaleźć ten czas, żeby pomedytować. Książka mówi, że spójrzmy, gdzie inni są, mają rację. Ja dużo tak samo czerpię z innych książek. Nowa para okularów, na przykład Chucka C. Pisze, aby rozwiązać problem, najpierw trzeba wiedzieć, jaki jest swój problem. Także, kiedy przychodzi na meetingi, tak jak mówię wcześniej, myślałem, że moim problemem jest picie. Moim problemem nie było picie, było życie. Więc wiem, co muszę dzisiaj zrobić w tym kierunku. Inni jeszcze, którzy powiedzieli mi, że medytacja, w ciszy posiedzieć. Dzisiaj powiem wam, że medytuję już od 2008 roku codziennie i to jest najlepsze, co w życiu zrobiłem do tej pory, bo strasznie się wyciszam. Zaczynałem tam od paru minut. Dzisiaj dochodzi tam do 15-20, tak sobie trzymam i wyłączam się. Koncentruję się tylko na wdechu i wydechu, ale ta cisza, która jest we mnie, oczywiście myśli są, myśli przychodzą, ale ja muszę się po prostu odłączyć od tych myśli. Ładuje mi strasznie baterię. Jeżeli ktoś tego nie robił, niech sobie spróbuje sam sobie usiąść, posiedzieć, pomyśleć, tylko się skoncentrować na wdechu i wydechu, na niczym więcej. Myśli przychodzą i odchodzą. To są tylko myśli, nic więcej. Człowiek się czuje dużo lepiej, w ciszy. W ciszy możemy poznać Boga. A ostatnio miałem takie doświadczenie trochę inne, że w niedzielę właśnie Majka kiedyś zaproponowała, żebyśmy poszli do kościoła. To zawsze miałem ale. Bo księża nie gadają tak, ja bym chciał usłyszeć. Gadają w ogóle trochę inaczej. Ale jakoś tak wtedy było to dla mnie normalne, że zgodziłem się i powiedziałem, ok, pojedziemy do kościoła. Powiem wam, że doznałem czegoś takiego, że pierwszy raz byłem w kościele i nic nie chciałem. Zawsze szedłem do kościoła po to, aby prosić o więcej. Daj mi to, daj mi tamto. Dzisiaj byłem wtedy w kościele i byłem, dziękowałem za to, co mam. Czułem się strasznie dobrze, jak nigdy wcześniej się nie czułem. I to jest spowodowane właśnie dzięki temu programowi. Pracy z innymi ludźmi. Mamy tutaj coś wspaniałego, co inne choroby, które są, bo alkoholizm, jeżeli nie jest z nim nic zrobione, on zabija. Inne choroby, tak jak rak, czy inne tak samo. Założę się, gdyby ktoś poszedł z książką do jakiegoś szpitala, gdzie jest rak i pokazał im, powiedział, ej, ja mam tutaj dla was wyjście, bo zabijaliby się wszyscy, żeby tylko to osiągnąć. Przychodzi do anonimów alkoholików, pokazuje im książkę, ej, tu jest wyjście, ja mam czas. To samo, ja taki byłem. Ja zawsze mówię, ja nie muszę tego robić, po co mi to? Ja wiem lepiej. Ja wiem wszystko lepiej. Dzisiaj życie jest inne, dzisiaj można żyć spokojnie. Mam dwóch chłopaków, 5 i 4. Nigdy nie byli wychowani w krzyku. Nie wiedzą, co to jest alkohol, chociaż chodzą sobie nieraz i mówią piwko. A nie mieli tego nigdy, nie widzą tego, nie widzą strachu, nie widzą lęków. Mają w ogóle inne życie niż ja miałem. Także ten program mi to daje. Daje mi to, że ja po prostu jestem mniej nerwowy. Doceniam to, co inni ludzie robią. Mogę powiedzieć, mogę im podziękować za to, co robią. Nie jestem zamknięty w sobie. Nie mam wstydu. Ja mogę dojść do każdego na ulicy, bo ja dzisiaj od tej osoby nic nie chcę. Co mogę, to ja mogę ci coś dać. Co ja mogę dla ciebie zrobić? A kiedyś ja patrzyłem, jak ja cię mogę wyjebać. Tak podchodziłem, ja nie wiedziałem, co jest prawdą, co jest kłamstwem. Ja żyłem cały czas w takim systemie, ale to takie było dla mnie i to było normalne. Dzisiaj jest w ogóle inne życie, inne oddychanie. Dzisiaj można żyć i oddychać. I naprawdę powiem wam jeszcze... Ile ja mam już?
3-5.
A powiem wam jeszcze takie... Sandy Beach kiedyś opowiedział mi taki dowcip. Rodkowi mówiłem to ostatnio w Carlsbergu. Przychodzę ja do Kasi i mówię, wiesz co, Kasiu, nie radzę sobie z życiem. Wszystko mnie denerwuje, ludzie mnie wkurzają. Mam nerwy, nienawidzę tego świata. Powiedz mi, co mam zrobić? A ja mówię, mam dla ciebie bliższe sytuacji. Tu jest czwarteczka. Napij się, zobaczysz, wypijesz ją i będzie wszystko ok. Patrzę na tą czwarteczkę, mówię, wiesz co? A mówię, ludzie mówią mi, że tego nie pił, bo to jest niedobre, nie potrzebuję tego, nie będę tego pił. Idę do domu, później, 40 lat później, umieram, na łożu śmierci leżę, małżonka siedzi koło mnie i mówię do niej, ciekawe, co by się stało, jakbym wtedy napił tą czwarteczkę, jakie by było moje życie, czy by się zmieniło, czy było lepsze. I mamy to samo właśnie tutaj, kiedy przychodzimy i mówimy ci, zrób te kroki. To jest właśnie ta czwarteczka. Także chciałem podziękować Włodkowi za to, że mnie zaprosił tutaj. Obawiam, że tu jesteście. Bez was też by nie było to możliwe. Ale dziękuję przede wszystkim Bogu za to, że zawsze był blisko, bliżej niż oddech. Ja dzisiaj to mówię. On jest bliżej niż oddech, tylko ja muszę się do tego przebudzić i poczuć Jego miłość w stosunku do mnie. A to jest właśnie dzięki tym krokom. Pierwszy, drugi, trzeci. Później mamy kroki akcji. Od czwartego do dziewiątego. Jeżeli spojrzymy w książce, po trzecim kroku modlitwy nie ma amen. Dopiero skończy się po kroku siódmym, jest amen na samym końcu. To jest jedność. Robimy to. Także zróbcie dla siebie coś dobrego i przede wszystkim sponsora, który poprowadzi w tych krokach, pokaże, jak zrobić te kroki i zobaczycie, że mówiłem prawdę, nic więcej. Także dziękuję. God bless.
Dziękujemy ślicznie.